Raport literacki. Cześć, Joanna Maszcz.
I Michał Fila.
Dzisiaj porozmawiamy sobie znowu trochę o kampaniach reklamujących czytanie, ale też zastanowimy się, czy każdy pisać może, ale nie każdy powinien, bo to też jest kwestia dyskusyjna, ale na samym początku zacznijmy, znowu wrócimy do tego, o czym myśmy mówili ostatnio, czyli o tych kampaniach reklamowych. Mówiłeś, że czytelnictwo spada i że jest na bardzo niskim poziomie, to jest 37% Polaków, którzy przeczytali jedną książkę w zeszłym roku.
Ale trzeba tutaj zaznaczyć, o czym mówiliśmy również 2 tygodnie temu w poprzednim raporcie literackim, że te wszystkie statystyki Biblioteki Narodowej, która przeprowadzała te badania, Instytutu również Czytelnictwa, trzeba brać z pewnym dystansem, ponieważ te badania zostały przeprowadzone na różnych płaszczyznach i nie zawsze te wyniki są wymierne i odzwierciedlają rzeczywistość. Nie uwzględniono również czasopism i nie uwzględniono książek nie do końca przeczytanych. Tutaj mówimy tylko o książce przeczytanej, co jest, myślę, że bardzo istotnym elementem tego badania.
Ale tutaj zaznaczałeś, że kampanie są potrzebne i nawet powiedziałeś, że bardzo podoba ci się kampania Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. To ja teraz chcę trochę dolać oliwy do ognia i zapytać, czy faktycznie te kampanie są potrzebne, dlatego że tak naprawdę one tylko zachęcają nas do czytania, ale nie informują nas i w ogóle absolutnie pomija się już te kwestie tego, co się czyta i w jaki sposób należy czytać. O tym, że czasem to, że się książkę przeczyta, jeszcze niczym nie świadczy, bo możemy przeczytać wszystko i tak naprawdę nie zapamiętać z tego nic.
Bardzo dobry tutaj przykład mi się skojarzył. Nie wiem, czy pamiętasz taki film Poranek Kojota.
Kojarzę, chociaż nie oglądałam, więc nie za bardzo znam treść, ale kojarzę.
W takim razie ja przytoczę tylko fragment tej historii. Mianowicie jedna z ostatnich scen, kiedy mają wyrzucić do wybiegu dla lwów jednego z głównych bohaterów. Pojawia się dwóch, można powiedzieć, takich gangsterów, bossów, którzy zaczynają dialog i tam pada jedno takie stwierdzenie, ja dużo czytam, zapamiętuję, a drugi na to mu odpowiada, wiesz, ja w życiu przeczytałem jedną książkę, był to Ojciec Chrzestny, ale z tej książki byłem w stanie wyciągnąć wnioski, wiem, że trzeba szanować rodzinę, dbać o przyjaciół, o bliskich, a najwidoczniej ty czytałeś pierdoły. To jest, myślę, idealna puenta do tego, co przed chwilą ty powiedziałeś, że trzeba czytać ze zrozumieniem i wartościowe książki, bo jeszcze ilość przeczytanej literatury nie świadczy o jej jakości.
I teraz dochodzimy do tego punktu, o którym myśmy już tutaj wspomnieli na samym początku, do tego, kto pisze, w jaki sposób pisze i czy faktycznie powinien dzielić się ze światem. Bo oczywiście mamy bardzo wartościowe książki, ale z drugiej strony zalewa nas teraz taka literatura popularna, tak do końca nie jestem w stanie tego nawet określić jaka, bo trudno to też nazwać literaturą. No ktoś po prostu coś napisał, wydał i to jest.
Tutaj mam wrażenie, że mówisz o blogerach, którzy ostatnio publikują swoje książki na podstawie swoich wpisów, tworząc z tego książkę, ale wielu z nich, o czym czytałem przygotowując się do tej audycji, wcale nie określa się mianem pisarzy, a raczej chodzi, żeby skomasować felietony, które napisali, czy wpisy, które pojawiają się na ich blogach, skomasować po prostu do jednej zwartej całości i dzięki temu powstaje nam taka książka. Ale mówiąc o jeszcze o pisaniu, od razu mi się przypomniał taki obrazek, który ostatnio widziałem w internecie. Został podpisany w ten sposób. Jak zostać pisarzem? W 3 krokach. Pij, nienawidź się i dalej pij.
I myślę, że to też jest jakiś sposób na to, żeby faktycznie zaistnieć w tym świecie pisarskim, dlatego że tak naprawdę dzisiaj nas nic nie ogranicza. Dzisiaj możesz sobie wziąć kartkę, czy możesz sobie otworzyć komputer, siąść, napisać, przesłać do wydawnictwa. Im bardziej coś szokuje, im bardziej coś jest teraz popularne, na przykład, nie wiem, jesteś blogerką modową, no to wydaj sobie książkę, jeszcze na przykład pojaw się na ściankach, bądź zapraszana gdziekolwiek do jakichś mediów, na pewno twoją książkę wydamy i zostaniesz teraz pisarzem, ale chyba nie o to chodzi w wydawaniu książki.
Oczywiście, że nie o to chodzi, ale głównym motorem napędowym do takich działań są pieniądze, bo przecież za każdą książkę dostaje się pieniądze, za takie spotkania również się płaci nieraz twórcom i później wychodzą, że na przykład największe księgarnie internetowe i największe księgarnie stacjonarne promują nieraz słabe książki czy słabe pozycje, no i promują blogerów, przede wszystkim blogerów, a nie pisarzy.
Jeszcze tutaj mamy całą masę pisarzy celebrytów, niekoniecznie blogerów. Czyli na przykład jesteś popularnym dziennikarzem jakiejś stacji telewizyjnej, wydaj swoją książkę, na przykład autobiografię. Bardzo dobrze sprzedają się autobiografie.
Wcale nie dziwię się, że takie książki się pojawiają, jeżeli pojawia się tam motyw na przykład seksu i podbojów seksualnych jakiegoś celebryty. No, jeżeli taka fanka czyta taką książkę, no to jest wręcz nim zafascynowana, więc myślę, że tutaj nie powinniśmy się temu zjawisku dziwić, zwłaszcza, że za tym idą, tak jak żeśmy powiedzieli, potężne pieniądze.
Jeszcze o tym porozmawiamy sobie po krótkiej przerwie.
Stopy same niosą mnie na wzgórze Portage do Sol. Chcę znowu nasycić wzrok. Niebo, dachy mewy mówią mi, zostań tu pośród nas. Za tą rzeką dalej nie ma nic. To są chwile, kiedy wiem, że jestem tu, gdzie miałam być. A wskazówka smukłej palmy mierzy puls szczęśliwych dni. Moja miłość ma już nowy adres, to Lizbona. Serás assim, capaz de fazer de um simples já algo mais do que um sim. Nina, 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 tudo o que pedo para ser já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais te sapoi propete da fontana. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor nas igrejas.
Czego chcesz?
mamy hermosa y balanzo, balanza y Lisboa mamy hermosa, a pa Lisboa Dios.
Zanim zaczniemy mówić dalej o książkach, chciałem powiedzieć, że muzyka, jaką dla was będziemy przygotowywać do każdego wydania raportu literackiego, będzie ona bardzo wyjątkowa, bo będzie pochodziła z płyt sygnowanych nazwiskiem Marcina Kedryńskiego, dziennikarza radiowego, ale przede wszystkim pasjonata muzyki fado i Portugalii. W Lizbonie ma również swoje mieszkanie i właśnie z tych płyt będziemy dla was wybierać, selekcjonować muzykę, bo wydaje mi się, że właśnie takie utwory, które się kojarzą poniekąd też z książkami, bo sam Marcin Kedryński również jest autorem publikacji, będzie idealnym takim zwieńczeniem, dopełnieniem tej audycji.
Mówiliśmy już o pieniądzach. Pieniądze na pewno tutaj odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o wydawanie książek, no bo teraz mamy książki, które ludzie czytają. No, czytają, muszą wydać pieniądze, czyli wydawnictwu opłaca się sprzedawać takie książki, żeby trafiło do jak największego grona odbiorców. I teraz pytanie jest takie, czy wydawnictwa, mówiąc kolokwialnie, mają ludzi za idiotów i proponują taką masówkę? Na przykład było przecież wielki, ogromny boom na Zmierzch, czyli literatura młodzieżowa, ale tak naprawdę nic nie wynosząca, no bo to jest banalna historia miłości wampirów i ludzi. Czy na przykład w zeszłym roku przecież 50 twarzy Greya?
Ja się cieszę, że ani Zmierzchu, ani 50 twarzy Greya nie czytałem, nie widziałem i ta nieświadomość moim zdaniem w tym wypadku jest przede wszystkim wartością dodatnią.
No ale dlaczego ludzie to kupują?
Bo to się dobrze sprzedaje, to jest cały, wiesz, marketing. Tutaj wchodzi w grę i książka jest dobrze wypromowana, do tego dochodzi jeszcze film przecież, bo i na podstawie 50 twarzy Greya, jak i na podstawie sagi Zmierzch filmy powstały. To się dobrze wypromowało, a ta literatura jest prosta. 50 twarzy Greya no jest wręcz banalna, bo tam cały czas jest o seksie, 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 a Polacy uwielbiają mówić o seksie, czytać o seksie, rozmawiać o seksie. Natomiast to sagi Zmierzch, no to literatura młodzieżowa, wiesz, dziewczyny są zakochane później w odtwórcy roli, więc pominiemy milczeniem, tak, bo myślę, że szkoda czasu naszego w tej audycji, żeby mówić o akurat o sadze Zmierzch.
Nie, ale właśnie to jest bardzo potrzebne do dalszej naszej rozmowy, ponieważ tutaj dochodzimy też do sedna. To znaczy, właśnie wracając do kampanii reklamowych, mówi się, że Polacy mają czytać, bo czytają za mało i zachęca się do czytania, no to ten Polak zachęcony tymi kampaniami idzie sobie do sklepu, kupuje sobie taki Zmierzch czy 50 twarzy Greya, czyta to i co? I nic, bo tak naprawdę to nic do jego życia nie wnosi.
Myślę, że tutaj warto podkreślić, że samym plusem nawet kupienia takiej książki przeczytania, jak saga Zmierzch, jest to, że w ogóle czyta. Bo jeżeli już w ogóle nie czyta i zajmuje się tylko surfowaniem po internecie, no to ja się nie dziwię, że później jest tak, a nie inaczej. Natomiast jeżeli już książkę przeczyta, to już jest jakaś, choćby sam fakt tego, że wzbogaca swoje słownictwo, poprawia swoją...
50 twarzy Greya na przykład,
no może 50
albo
twarzy...
wojny polsko-ruskiej, bo tutaj na przykład czytałam, że niektórzy są zachwyceni, ale niektórzy wręcz odwrotnie. No ale poprawiać słownictwo czytając wojnę polsko-ruską, no...
Jak to powiedział jeden z językoznawców, przeklinać też trzeba umieć.
No oczywiście i na przykład mój mistrz Tuwim, ale o wulgaryzmach musimy porozmawiać któregoś razu i na pewno...
Przygotujemy sobie jedną audycję, która będzie miała... Będziemy rozmawiać nie o godzinie 19, ale myślę, że koło godziny dopiero 23.
Chyba, że będzie wykropkowana i po prostu będzie tylko przywitanie nasze i pożegnanie, bo...
Tak, bo cała reszta to będą same kropki. Chociaż możemy też się przywitać, słuchaj, przeklinając i żegnać też. Także jest wszystko do zrobienia, Asia. Naprawdę wszystko.
Dlatego, że akurat wulgaryzmy... Świadome używanie wulgaryzmów w literaturze to jest po prostu jeden z moich koników i tematów, nad którymi się zastanawiam. Może jeszcze nie piszę, ale na pewno chciałabym kiedyś na ten temat coś fajnego napisać. W każdym razie, wracając jeszcze, bo ciągle tak krążymy nad tą literaturą i tymi książkami, ale chodzi mi też o ważną bardzo rzecz. To znaczy, taka jest teoria Skopos, która mówi o celu danego tekstu. I tutaj, ponieważ już powiedziałam, że na samym początku o tym, że ta literatura w przypadku właśnie niektórych książek, to, no to trudno mówić, że to jest literatura, ale właśnie ta teoria i w ogóle cała teoria związana z literaturą, przekładem też, mówi o tym, że teksty są różne. i że w zależności od tego, jakiego mamy czytelnika i jaki jest cel danego tekstu, w ten sposób będzie ten tekst napisany czy nawet przetłumaczony później, w zależności jeszcze, czy to mówimy właśnie o samym procesie tłumaczenia, czy tylko o opisaniu. W każdym razie ja uważam, że to nie jest wcale tak do końca źle, że na przykład mamy różne gatunki i różne typy tekstów. Niemniej jednak pytanie, co nam się oferuje, bo teraz, ponieważ na przykład czasem też się mówi, że warto przeczytać coś bardzo złego, żeby potem docenić coś dobrego, żeby wiedzieć, co jest kiczem, a co jest arcydziełem.
Oczywiście, trzeba mieć, wiesz, takie rozróżnienie i taki dystans do tego, co się czyta, żeby móc później właśnie mieć tą świadomość, którą nabywamy z wiekiem, z doświadczeniem, z ilością przeczytanych książek, czy również artykułów prasowych, bo to nieraz się ze sobą wiąże, żeby móc docenić literaturę naprawdę dobrą i nie tylko na podstawie opinii autorytetów, bo one również są bardzo ważne, ale także na podstawie własnego doświadczenia i tego, co żeśmy już przeczytali.
I teraz tutaj pojawia się kolejna kwestia, czyli tej świadomości, już o tym wspomniałeś, świadomości odbiorcy, że na przykład jeżeli czytam tekst dany, na przykład powiedzmy sobie książkę, gdzie właśnie chociażby Wojna polsko-ruska, gdzie jest bardzo dużo wulgaryzmów, zresztą czy inne teksty, gdzie pojawiają się te wulgaryzmy. I teraz, jeżeli wiem o tym, że to był celowy zabieg autora, to będę inaczej odbierać ten tekst, niż w momencie, kiedy wezmę sobie książkę, przeczytam i później odłożę i w sumie jedyne, co zapamiętam, to ten stek wszystkich wulgaryzmów, przekleństw i ogólnie tego, że w sumie tam nic innego się nie dzieje. Myślę, że o tym też warto mówić w przypadku tych kampanii i o tym jeszcze sobie porozmawiamy zaraz po piosence.
On botava tret mami De repente botava em flão Já boca cremar Minha sofrimento é bom Minha pensamento é bom Minha adoração é bom Minha convicção é bom Minha sofrimento é bom, minha pensamento é bom, minha adoração é bom, minha convicção é bom. Pois vou passar na minha, cada vez que vou passar, vou é mais bonita. Já me dou rana boa, assim é calor é boa. Deixa-me beijar na boa, assim a saudade é boa. Deixa-me dou rana boa, porque minha calor é boa. Deixa-me beijar na boa, assim a saudade é boa. Rainha de estrela. Já me querer bem falar, mãe Vão perguntar o que morrer Que tortura-me assim Que te matar sem bom amor Na solidão No mundo largote Rainha de estrela Já me querer bem falar, mãe Vão perguntar quem boé Que tortura-me assim Que tá matando sem bom amor Na solidão Nos largos Na mim. Cada vez que vou passar, vou triste, ni j'aime de la nappe, et si y'a calor et beau, ni j'aime beige à la peau, et si y'a soldat et beau. Dicham do rana bo, ez nya calor e bo. Dicham beijana bo, ez nya saudade bo. Rainha de estrela, jam grebe falar ma el. Vam perguntar quem boé, que tudo rama assim. Que tá matando sem bom amor na solidão no mundo da voz. Rainha de estrela, já me creio em falar, mas eu vão perguntar quem bom é que torturam assim. Que tá matando sem bom amor na solidão.
Dzisiaj prezentujemy muzykę z płyty Siesta 9 o pięknym tytule Muzyka moich ulic i to jest wszystko to, co Marcin Kedryński zaobserwował i wysłuchał na lizbońskich ulicach, więc myślę, że propozycja jak najbardziej adekwatna i na godzinę i na to, o czym dzisiaj rozmawiamy.
Zwłaszcza, że tutaj mamy historię tych ulic różnych portugalskich, tych dźwięków, które można tam usłyszeć.
I dodatkowo jest książka właśnie
o Lizbonie.
O Lizbonie Marcina Kedryńskiego, nakładem wydawnictwa National Geographic. Mam tę książkę, przeczytałem ją po prostu w jeden wieczór, bo była tak pięknie napisana i tak płynąłem słuchając właśnie tej płyty i czułem się jakby byłbym w Lizbonie i siedział w małej kawiarence i słuchał fado.
Jak pięknie poetycko się nam zrobiło, więc wracamy jeszcze do krążenia nad literaturą i trochę pastwienia się nad nią i nad autorami, dlatego że w momencie, kiedy już mówiliśmy o tej świadomości odbiorcy, no my jesteśmy świadomymi czytelnikami, wiemy co i jak i dlaczego akurat pisarz taki napisał, ale wiemy, że my mamy ogólnie jako czytelnicy z tym problem, dlatego że nawet są recenzje, takie jest fanpage na Facebooku, recenzje z Lubimy Czytać i tam pojawiają się...
O, zdecydowanie, to jest, mam niezły ubaw nieraz czytając, bo mam zasubskrybowane tę stronę na Facebooku i powiem, że czasami tak mi się chce śmiać, że...
Śmiać?
Zdecydowanie śmiać, a wiesz dlaczego? Bo to jest taki śmiech przez łzy, bo ja czytam
właśnie
ten komentarz...
Ja bardziej płaczę niż się śmieję.
A mi się po prostu chce śmiać, że ludzie są w stanie napisać taki komentarz, więc zastanawiam się, jeżeli czytali na przykład Lalka Bolesława Prusa, czyli naszego poprzedniego bohatera w audycji, czy pisząc o Quo Vadis na przykład Henryka Sienkiewicza, czy o jakiejkolwiek innej książce, która niewątpliwie i bezdyskusyjnie ma wartość literacką, historyczną i jest dziedzictwem naszym narodowym i później słyszymy taki komentarz, znaczy czytamy taki komentarz, no to czy nie można się po prostu śmiać tylko?
Nie, ja płaczę i płaczę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to znaczy niektórzy pisarze uważają, że to jest dobrze, że właśnie ludzie wyrażają swoje opinie na temat jakiegoś dzieła akurat w ten sposób, to znaczy, że przeczytali, coś zostało i mają prawo do własnego zdania. Natomiast ja płaczę dlatego, że po pierwsze, w ogóle większość z tych recenzji nie ma żadnego poparcia, jeśli chodzi o to zaplecze, tak? To znaczy, człowiek przeczytał książkę i im pisze, no nic nie zrozumiałem. No Balladyna nie. Jeszcze ocenia 3 na 10, bo tam przecież są...
Jest możliwość
oceny. Jest możliwość, tak. I teraz zastanawiam się, dobrze, przeczytał Balladynę, ale czy przeczytał o tym, dlaczego akurat tak została napisana, kiedy została napisana, kto ją napisał i tak dalej? Nie. Gdyby przeczytał, no to by ta recenzja brzmiała inaczej. To byłyby już konkretne argumenty. I teraz kolejny właśnie problem. Jak można rozmawiać z takim człowiekiem? Jak właśnie można mu powiedzieć, słuchaj, dobrze, nie zgadzam się z tobą, bo uważasz to, to i to, a ja uważam to, to i to.
Ale z nim dyskutować raczej nie będziesz. Z no bardzo właśnie... prostej przyczyny. Bo nie można dyskutować z osobą, która pisze taką opinię, czyli wypowiada się w sposób autorytatywny. I jestem święcie o tym przekonany, że nie będzie przyjmowała żadnych argumentów, nawet jeżeli ty będziesz wykładała krok po kroku, o co konkretnie chodzi. Ale ona ma swój świat, bo przeczytała i się jest szczęśliwa, bo nie mieści się w tych 63% Polaków, którzy w ogóle nie czytają.
tylko że jej opinia nie jest uargumentowana. To jest po prostu napisane beznadziejne, koniec, kropka. I teraz dochodzimy do tego problemu, o którym już myśmy rozmawiali ostatnio, czyli tego, że my w ogóle nie jesteśmy przygotowywani do rozmów, do przyjmowania dzieł, do tego, żeby w ogóle wiedzieć, dlaczego tak, a inaczej, czyli tak naprawdę nie ma tego merytorycznego przygotowania, które jest bardzo ważne.
Oczywiście, ale to wiesz, w każdej dziedzinie życia, choćby my tutaj jak siedzimy w studiu, nasze przygotowanie też jest bardzo istotne do tego, żebyśmy mogli rozmawiać na różnych płaszczyznach, bo przecież czy w poprzednim raporcie literackim, czy dzisiaj, rozmawiamy na różnych płaszczyznach.
Tylko, że Balladyna to jest lektura szkolna.
Ale o tym już rozmawialiśmy i a propos czytania lektur.
I dlatego ja płaczę też, jeśli chodzi o nasze wykształcenie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób szkoła przygotowuje nas do życia, w jaki sposób szkoła nas kształci.
No chyba nie wierzę w to, że nas naprawdę przygotowuje do życia.
To znaczy, powiem ci tak, ja bardzo nie chciałam pisać matury z języka polskiego.
Ja również.
Matura z języka polskiego, tak samo jak z historii czy WOS-u, była katorgą z jednego prostego powodu. Nie mogłam odwołać się do źródeł. Nie mogłam sprawdzić, kto napisał na ten temat jakąś publikację. Nie mogłam znaleźć żadnych informacji za, przeciw i dlaczego. Dostawałam jakiś fragment tekstu, też to był losowy tekst. Nikt nie wiedział, co dostaniemy na maturze. Nikt także i dzisiaj tego nie wie, bo to jest tajemnica, nie wolno. I teraz dostaję, mówiąc kolokwialnie, na twarz taki tekst, masz sobie poradzić, mam tylko 3 godziny na napisanie, co jest potwornie mało dla mnie, bo żeby dobrze się przygotować do tego i żeby napisać fajną analizę, żeby coś faktycznie tam było, żeby były jakieś wnioski, argumenty i tak dalej, no to potrzeba czasu, potrzeba właśnie tego, żeby sobie poszukać i zgromadzić tę wiedzę. Ale tego nie ma, bo szkoła mówi tak albo inaczej, tak, inaczej, punkt za punktem, to jest dobrze, to jest źle, koniec, kropka.
No, ale niestety mamy taki, a nie inny model i myślę, że temat egzaminu pisemnego, czyli matury z języka polskiego, to jest świetny temat na nasze kolejne rozmowy w raporcie literackim.
Oczywiście, ale jeszcze do czego tutaj nawiązuję bardzo mocno, czyli do tego, że nam szukanie informacji i znajdowanie różnych źródeł, mówienie o tym, co jest faktem, a co jest opinią i w ogóle rozróżnianie tych dwóch aspektów, jest potrzebne do normalnego funkcjonowania. Dzisiaj, kiedy mamy mnóstwo informacji na wyciągnięcie ręki, oddzielenie ziarna od plew, prawdy od fałszu, opinii od faktu jest bardzo przydatne, bo potem budujemy swój świat, ale też wybieramy, decydujemy i im bardziej wiemy, gdzie szukać i jak szukać, tym dla nas lepiej. I dlatego właśnie te badania, o których już myśmy dzisiaj mówili ostatnio, też przekłamują, dlatego że na przykład ja w przeciągu ostatnich kilku miesięcy nie przeczytałam ani jednej książki, mimo że wzięłam ileś książek, ileś artykułów, które były mi potrzebne na napisanie fragmentu licencjatu i wybierałam na przykład jeden fragment, dosłownie, nie wiem, jedno zdanie z każdego artykułu, bo akurat to mi było potrzebne.
Ale myślę, że jesteś jedną z ostatnich osób, które można by posądzić o brak czytania, Asiu.
Ale nie o to chodzi.
Ale
chodzi
zrobiło się bardzo smutno. Może przenieśmy się na chwilę do Lizbony.
Dobrze, to myślę, że porozmawiamy sobie jeszcze o różnych aspektach szukania i znajdowania informacji w następnym odcinku.
Przede wszystkim, ale tych pomysłów na to, o czym możemy mówić w kolejnych raportach literackich jest naprawdę sporo, także śledźcie nasz profil na Facebooku i naszą stronę internetową.
I słuchajcie.
Przede wszystkim nas słuchajcie. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wydanie raportu literackiego.
Joanna Łaszcz.
I Michał Fila, a czas teraz na Lizbonę.
Do usłyszenia.
No castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar, e assim desfaço no velo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. dá-te a ponto luz um bordal, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sonho ponho o fardo que soube inventar, aguardente de vida e medronho que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade, aponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.
Literacki.